serdecznie na naszym nabożeństwie. Cieszę się, że jesteście. Chciałem powiedzieć, że wybraliście dobre miejsce, żeby rozpocząć niedzielę. Nie chodzi mi o to, że nasz spór jest taki najlepszy, ale chodzi mi o to, że spotykamy się w Kościele Jezusa Chrystusa. I w tym samym momencie gromadzimy się z milionami innych wierzących, którzy spotykają się, żeby wpatrywać się w naszego Zbawiciela, żeby szukać Jego oblicza. I wierzę na podstawie Słowa Bożego i swoich doświadczeń i waszych doświadczeń, że dzisiaj będzie nam dane odbierać od Pana różne rzeczy dla naszego życia. Mamy różne pytania, czasem wątpliwości w naszym życiu. Szukajmy Jezusa, bo w Nim zawiera się odpowiedź. Im dłużej żyję, tym bardziej mam wrażenie, że na każde pytanie tam jest nasza odpowiedź. Dlatego zaczniemy, powstajmy, zaśpiewamy pieśni z śpiewnika Pielgrzyma, może dla niektórych nowość, dla niektórych przypomnienie dawnej pieśni, dla niektórych może nowe odkrycie, gdzie będziemy sami wzajemnie się zachęcać. Śpiewając zachęcamy innych braci, inne siostry do tego, żeby właśnie skierować nasz wzrok na Jezusa. Chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani. I opisuje, jak wygląda życie bezbożnych. I kiedy przyglądał się bezbożnym, kiedy zwrócił swój wzrok w kierunku tych bezbożnych, którym tak dobrze się wiedzie, bo mówi, podsumowując ten fragment, mówi, oto jacy są bezbożni. Wszyscy wciąż beztroscy i coraz bogaci. przyglądając się temu, prawie się potknął. Prawie się poślizgnął, jak pisze. I dalej czytamy: próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. I uwaga, aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę, mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Aż dotarłem do Twojej świątyni i dlatego mówiłem na początku, że jesteśmy w dobrym miejscu, bo jesteśmy w kościele, gdzie wierzę, że Jezus może nam otworzyć oczy na tę duchową rzeczywistość, że to, co nam się nieraz wydaje, że po co nam te ograniczenia, inni sobie żyją beztrosko, im się dobrze powodzi i się bogacą i wszystko i są zdrowi, a my ciągle wiatr w oczy i tak ciężko. Nie ma się poślizgnąłem, ale jednak psalmista wyznaje, że Bóg jest dobry dla tych, którzy mają szczere serca. I jesteśmy w dobrym miejscu, żeby prosić Boga, jeżeli jest nam ciężko, żeby nam otworzył oczy, żebyśmy w tym duchowym rozeznaniu spojrzeli i uwielbili Boga za to, że to wszystko, co dzisiaj widzimy, to się odwróci w odpowiednim czasie. I za to chcemy Boga uwielbiać, Mu dziękować, a jednocześnie też prosić, żebyśmy się nie potknęli, żebyśmy nie tracili z wizji właśnie Jezusa, żebyśmy wciąż mieli utkwiony wzrok w Nim, bo wtedy przetrwamy. Zawołajmy do Pana Boga o prowadzenie podczas tego nabożeństwa. Tak, dobry Boże, dziękuję Ci za ofiarę Twojego Syna na krzyżu. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, który jest odpowiedzią na wszelkie problemy, na wszelkie trudności, Panie, ale też jak śpiewaliśmy w tej pieśni, nawet kiedy jest dobrze, to tym bardziej potrzebujemy patrzeć na Ciebie, bo pokusa już czyha, żeby zadać cios, Panie. Dziękuję Ci za ten psalm 73, gdzie mogę przyglądać się, jak Asaf wyznaje szczerym sercem, że niemal się potknął, kiedy zaczął nie patrzeć na Ciebie, ale patrzeć na powodzenie innych ludzi, którzy są bezbożni, Panie. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam to objawienie, że to jest czasowe, że to jest złudne, Panie, a prawdziwe szczęście jest w Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś fundamentem naszego życia. Dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj być na tym miejscu jako Kościół i budować się na skalę, jaką jest Jezus Chrystus. Dzięki Ci, Panie, niech płynie Ci chwała z tego miejsca. Chcemy Ciebie uwielbiać. Chcemy zwrócić swój wzrok na Ciebie, chcemy być skupieni nie na swoich problemach, nie na nas samych, ale na Tobie, Panie. Ja wierzę, że wtedy wszystko staje się łatwiejsze, że wtedy możemy przyjść rzeczywiście smutni, obciążeni, utrudzeni, a Ty dajesz wytchnienie, Panie. Dziękuję Ci, że Twoje jarzmo jest lekkie i przyjemne, Panie, dla tych, którym dałeś to zrozumieć. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy, Panie, proszę Ciebie o to, żebyś w swoim Duchu Świętym dzisiaj dał tą łaskę, żebyś nas dotykał, Panie, żebyśmy mogli uwielbiać Ciebie, tak jak Tobie jest to miłe, jak czytamy, w duchu i prawdzie. Żebyś, Panie, żeby też nasze modlitwy były tą miłą wonią dla Ciebie dzisiaj z tego miejsca. Prosimy Ciebie o prowadzenie i jednocześnie dziękujemy Ci za to, że możemy spodziewać się, że Ty będziesz dzisiaj do nas przemawiał. Bądź za to wywyższony, bądź za to uwielbiony, że Ty jesteś wciąż ten sam, że taki, jaki byłeś, taki jesteś i taki będziesz i przyjdziesz po swój Kościół. Alleluja. Amen.
Thank you. jeśli wyznajemy grzechy swoje. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chwała Bogu za to, że On ma moc dzisiaj uczynić nas na nowo, jeżeli się zawróciliśmy czystymi i stworzyć nam odnowę. Śpiewajmy tę pieśń, którą kiedyś Dawid napisał, kiedy przytrafiły mu się rzeczy, które się Bogu nie podobały. Wtedy śpiewał to i Bóg odnowił mu ducha. Nie odpłaca nam według naszych grzechów i nie chce się na nas wiecznie gniewać. To są różne rzeczy, tak niektóre z nich wymieniłam, co Bóg dla nas czyni. I dlatego należy mu się chwała. I kiedy będziemy śpiewać tę pieśń, błogosław, proszę moja Pana, i chwalmy Go. I kiedy skończymy śpiewać, to myślę, że Bogu będzie miłe, żebyśmy dalej we własnych słowach oddawali Mu chwałę.
Świętsze imię, błogosław. Thank you. Pewno się większości z nas, kto ma własne mieszkanie, zdarzyło, że radość zakupu baterii łazienkowej czy jakiejś kuchennej z promocji bardzo szybko nam mija, gdy się okazuje, że wężyki do podłączenia, te nowe wężyki już nie pasują do starego podejścia. Bo teraz powymyślali jakieś nowe średnice, nowe podłączenia i trzeba potem biegać jeszcze raz do sklepu, dokupywać, coś zmieniać, jakieś przejściówki organizować. I to nas też poniekąd irytuje, bo przecież o ile się zgadzamy, że są nowe rozwiązania, jest jakiś nowy design, ładniejsza bateria, bardziej funkcyjna, to by się chciało, żeby podłączenie było znormalizowane. No po to przecież swego czasu został powołany Polski Komitet Normalizacyjny, aby dbał o to, aby pilnował, żeby produkowane rzeczy w kraju w różnych branżach pasowały jedne do drugiego. Gdy coś jest wykonane zgodnie z polską normą, to choćbyś to przywiózł z drugiego końca Polski od innego producenta, to będzie jedno do drugiego pasować. I tak uważamy, że być powinno. Mówię o tym, ponieważ ludzie wierzący doświadczają niezwykłej radości, gdy spotykają się z innymi wierzącymi, którzy są gdzieś nawet daleko, żyją w innej kulturze, że jeśli oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to odczuwamy niezwykłą jedność. Możesz pojechać gdzieś na jakąś głęboką wioskę w Ukrainie, możesz znaleźć się na Manhattanie w Nowym Jorku, możesz pojechać na Śląsk, gdziekolwiek się znajdziesz, tam, gdzie spotykasz ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy się narodzili na nowo, okazuje się, że mamy jedność, że tak samo myślimy, że nie trzeba specjalnie wielkiego jakiegoś tam badania siebie wzajemnie, bo po prostu widzisz to w oczach. Niektórzy nawet mówią, że to na twarzy widać i jak na przystanku jest grupa ludzi, to patrzysz, ta wierząca, ten też wierzący. To jakoś się zaznacza nawet na obliczu człowieka. Tak jest, bo po prostu Biblia tak mówi, że jak w liście do Galacjan, że wy wszyscy jesteście jednością w Chrystusie Jezusie. Piękna sprawa. I to jest wielka wartość, którą powinniśmy doceniać w naszym życiu i o którą powinniśmy dbać. Bo okazuje się, że ta sprawa też w naszych czasach staje się coraz bardziej problematyczna. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Znormalizowani Słowem Bożym. Żebyśmy dzisiaj troszkę czasu poświęcili na przemyślenie, jakie to jest ważne, żebyśmy wszyscy w naszym codziennym życiu wiary nawiązywali do Słowa Bożego i Słowa Bożego się trzymali. Słowo Pisma Świętego, które nas poprowadzi, które jest tekstem hasłowym naszego dzisiejszego rozważania, znajdujemy w liście świętego Pawła do Efezjan w rozdziale 4. Przeczytamy od wersetu 3. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jeden z fragmentów nauki apostolskiej, który bardzo dobitnie mówi o tej jedności Kościoła. O tym, że wszyscy wierzący rozsiani na całym świecie, wierzący zebrani z wszystkich pokoleń, mają właśnie ten znak, tę normę. Są wykonani, są znormalizowani Słowem Bożym. Tę normę, którą Bóg ustanowił dla wszystkich, którzy chcą być zbawieni, tę normę uosabia nam Jezus Chrystus, Syn Boży. W Nim się skupia cała mądrość i złożoność i prostota tej właśnie jedności. Z prologu do Ewangelii świętego Jana dowiadujemy się, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Piękny opis, głęboki opis tego, że w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie wszystko się zawiera i On jest tym Słowem. 14 werset, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo ciałem się stało i nie ma żadnych wątpliwości, że chodzi o Jezusa Chrystusa. On nam się objawia jako żywe Słowo, Słowo Boże. Do tego mamy świadectwo z Księgi Objawienia świętego Jana, 19 rozdziału, 13 werset, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. To jest świadectwo Pisma, że Jezus Chrystus to Słowo Boże. Ponieważ On uosabia nam Słowo Boże, trzeba nam koniecznie trzymać się Słowa Bożego. Po to zostało ono spisane w natchnieniu Ducha Świętego, żeby wierzący ze wszystkich stron świata trzymali się tego Słowa, że to nie zostało pozostawione kwestii osobistego przemyślenia, usłyszenia głosu Bożego, gdzieś tam jeden tak lub siak, kwestii osobistych odczuć, przemyśleń, tylko zostało to spisane, objawione. Jezus Chrystus, Jego mądrość, Jego wola zostały objawione w Słowie Bożym. I w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 19 wersecie czytamy: mamy więc słowo prorockie tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności. Wyobrażamy sobie ciemność i lampę, jaka ona jest ważna w ciemnościach. Dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. To pokazuje rangę Pisma Świętego, że to nie jest produkt człowieka, że to nie jest wynik inteligencji, domyśleń, emocji, pragnień, marzeń człowieka. To jest Słowo od Boga w natchnieniu Ducha Świętego spisane. I właśnie Pismo Święte jest normą dla wszystkich wierzących. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili naszą uwagę na tej prawdzie, bo obserwujemy dosyć dużą tendencję do indywidualizmu, do tego, że każdy człowiek chce robić, wierzyć, działać po swojemu. Jest dosyć duża moda na to, żeby się inspirować czymś, co jest pozabiblijne. No jest tyle ciekawych rzeczy, filozofii, sposobów na życie, poradników i tak dalej. I jest taka pokusa, żeby się posiłkować, żeby się karmić czymś, co jest pozabiblijne. Jest też w ludziach od zawsze diabelska pokusa, by spróbować czegoś nowego, żeby skosztować czegoś innego. Bóg objawia, że tylko Biblia. A człowiek mówi, a przynajmniej apokryfy, żebym tak jeszcze. Żeby tak coś ciągle tej Biblii się trzymać. Zwłaszcza, że diabeł szepcze, jak weźmiecie z tego drzewa poznania dobra i zła, to wam się oczy otworzą, to wy nie będziecie tacy zacofani. Taka gromadka zacofanych, co to się spotka i tylko tej Biblii. Nie? Poszerzcie horyzonty. Jest też w ludziach próżność serca, która się wyraża chęcią bycia awangardą, a nie naśladowcą. Chrześcijanin to naśladowca Chrystusa, ale ludzie nie chcą być naśladowcami. Ludzie woleli być awangardą, tworzyć coś. Niech inni mnie naśladują, ale ja będę kogoś naśladował? Co to ja nie mam własnego rozumu? I to jest taka okoliczność, która sprawia, że wielu ludzi wychodzi poza granice Pisma Świętego. To nawet staje się modne i wśród chrześcijan, żeby po swojemu robić, bo to by miałoby świadczyć o naszej niezależności, wolności, otwartości. Gdańsk to, wiecie, miasto solidarności, wolności, otwartości i równości. No to jak my, gdańszczanie, byśmy mieli być naśladowcami? Mamy wolność. Dlatego też Słowo Boże wzywa, ostrzega. 2 Jana, 8 werset do 11. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Niedawno żeśmy rozważali ten werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, tej dokładnie, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Werset 9 w przekładzie KUL, taki naukowy przekład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, brzmi tak: żaden z tych, którzy wybiegają, a nie pozostają w nauce Chrystusa, Boga nie posiada. Kto trwa w nauce, ten i Ojca, i Syna posiada. I to jest ciekawe, że to słowo wybiegać albo zapędzać się, jak wcześniej przeczytaliśmy, mówi o postępie, który jest przeciwieństwem zacofania. W kontekście, w różnych sytuacjach właśnie tego słowa tak używano. Widocznie już i wtedy, skoro Jan użył tego słowa w natchnieniu Ducha, to widocznie już wtedy byli tacy chrześcijanie, którzy chwalili się swoją postępowością, swoją otwartością na inne rzeczy, na inne prądy, na inne sposoby myślenia, którzy chwaląc się tą swoją postępowością, jednocześnie patrzyli na tych, którzy pozostawali w granicach nauki Chrystusowej, jak na jakichś zacofanych. Tak jest wydźwięk tego słowa. A jednak Biblia nas jednoznacznie wzywa, byśmy zostali w tych granicach, żebyśmy nie wykraczali poza te granice. Jak budowaliśmy ten budynek, mieliśmy obrys starych murów, starych fundamentów i nie wolno nam było wyjść ani 10 centymetrów poza dawne granice, dawne fundamenty. Tu w środku zrobiliśmy, no nie wygląda to jak wozownia w środku teraz, prawda? Ale jeśli chodzi o zewnętrzny, to było zastrzeżone, że nie wolno nam nic zmienić. A chciałoby się więcej zrobić, ale tak, nie dalej. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim. Zakorzenieni w Nim. Wyobrażacie sobie, że przychodzicie i drzewko jedno czy drugie na naszej posesji w jedną niedzielę jest w tym rogu, w drugiej w tamtym rogu, bo sobie w nocy przespacerowało? Nie, drzewo jest zakorzenione i ono zawsze będzie w tym samym miejscu. Zrobi się grubsze albo chudsze, a suchsze albo chore może będzie, ale będzie zawsze w tym samym miejscu. Zakorzenieni w Nim jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś Niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę zręcznie, manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Bardzo dobitne wezwanie apostolskie, żebyśmy trzymali się Słowa Bożego, tej normy. Bóg, jak wiemy, już w Starym Przymierzu znormalizował życie swojego ludu poprzez jednakowe prawo, jakie dał zarówno dla tubylca, jak i dla obcokrajowca. Dla przykładu w 4 Mojżeszowej 15:15 czytamy w ogóle: jednakowy jest przepis dla was i dla cudzoziemca, który u was przebywa. Będzie to przepis wieczny dla waszych pokoleń przed Panem, zarówno dla was, jak i dla cudzoziemca. Jednakowe prawo i jednakowy przepis będzie dla was i dla cudzoziemca przebywającego u was. Znaczy, że Bóg nie chciał różnorodności kulturowej w gronie swojego ludu. Chciał, żeby wszyscy, którzy są w obrębie jego ludu, żeby jednakowo praktykowali swą wiarę w Niego, jednakowo ich życie było zorganizowane. I tę jedność Jezus ogłosił również dla chrześcijan, dla swoich naśladowców. Dla przykładu Jana 10:6 Jezus, mówiąc do Żydów, powiedział: mam też inne owce nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Nie będzie tak, że my jesteśmy z Afryki, to my sobie będziemy brykać po swojemu, a my jesteśmy z północy, jesteśmy tacy tego i mamy trochę inne doświadczenia, a my jesteśmy z Włoch tam i tam blisko Watykanu i tak dalej i mamy tam inne tradycje, będziemy po swoim. Nie. Będzie jedno stado, jeden pasterz, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan wszystkich, jedno Słowo Boże, które nas wszystkich normalizuje. I ta norma jest jedna. Tak więc nie jesteście obcymi, czytamy w Efezjan 2:19, a to jest słowo do wierzących z pogan. Nie jesteście obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. Myślę, że nie potrzeba więcej argumentów na to, żeby to rozumieć, żeby to jasno widzieć, że nie ma żadnej innej opcji. Nic innego nie może stanowić dla nas normy. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy się właśnie trzymali koniecznie Słowa Bożego? Po pierwsze, dlatego, że to jest w ogóle warunek bycia uczniem Jezusa. Jana 8:31. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Bardzo oczywiste stwierdzenie. Kto wychodzi poza naukę Chrystusa, poza Słowo Boże, to robi rzeczy po swojemu, nie może być uczniem Jezusa. Ten, kto trwa w Słowie Bożym, ten, kto trwa w Słowie Jezusa, ten jest uczniem. Nie ma innej możliwości. Wielu ludzi mówi tam do Jezusa: mistrzu, panie i tak dalej, ale nie mają prawa tego mówić, bo się nie trzymają Słowa Bożego. Więc to jest bardzo ważny argument, dlaczego tak pilnować będziemy tego, żeby się trzymać Słowa Bożego, żeby je czytać, rozważać i wprowadzać w czyn. Żeby je czytać z modlitwą, słuchając głosu Ducha Świętego, który jest autorem Pisma, i wprowadzać je w życie. Po drugie, dlatego trzeba nam się trzymać Słowa Bożego, ponieważ jest ono warunkiem pomyślności w życiu. Każdy z nas chciałby pomyślności, chciałby, żeby mu się w życiu powiodło. Ma dobre plany, zamiary, marzenia na przyszłość i chciałby powodzenia. A Biblia w dosyć dobrze znanym fragmencie, czy w jednym wersecie z Księgi Jozuego 1:8 pokazuje sposób na to, jak możesz mieć w życiu błogosławieństwo. Niech ten zwój pisma nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Czasem niektórzy płaczą nad swoim losem i ciśnie się porównanie z innymi, że im to jest lepiej i tak pięknie sobie żyją i mają wszystko, co potrzebne i własne mieszkanie i już nawet dwa samochody, nie tylko jeden i tak się im układa i przyjaciół pełno, a w moim życiu taka bryndza, wszystko rozwalone i zazdroszczą gdzieś tam. A nie mają przy tym refleksji, że ten, komu się w życiu powiodło, może przez całe lata na to pracował, że od dziecka trzymał się Słowa Bożego, że gdy inni brali narkotyki, kradli, ganiali gdzieś tam za różnymi przyjemnostkami tego świata, on wiernie trzymał się zasad Słowa Bożego. I oczywiście to, co dzisiaj słuchaliśmy na początku, w żaden sposób temu nie przeczy, bo ludzie bezbożni mają swoje powodzenie też, jak najbardziej. Tylko, że to nie jest powodzenie związane z drogą Bożą i ze zbawieniem. To jest śliska droga. Tutaj mamy zasadę, że trzeba się trzymać Słowa Bożego. I kto wiernie trzyma się Słowa Bożego, by ostrożnie, uważnie robić wszystko, co w Biblii jest napisane, to mamy obietnicę, że wtedy będzie nam się wiodło. I warto tego się trzymać, jeśli chcemy tego powodzenia. I po trzecie, dlatego trzeba się trzymać Słowa Bożego, bo to jest w ogóle warunek bycia uznanym w Królestwie Bożym. Pan Jezus, gdy mówił o stosunku do Słowa Bożego, mówiąc krótko, powiedział, kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne. A jest trochę takich, prawda, różnych tam fragmentów, że a czy to takie ważne, to może kulturowe. Nie, no bez przesady. Kto rozwiąże i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Chciałbyś? Chciałabyś? By w Królestwie Bożym spojrzeli na ciebie, a ona jest nieważna. Chodźcie, siadajcie do stołu, Pan Jezus będzie za chwilę tutaj podawał, a ty jesteś nieważna. Chcielibyście? Ja bym tak nie chciał. Ja bym chciał, żeby mnie zaproszono. To jest powiedziane, to przesądza to nasze dzisiejsze podejście do słowa, do jego niuansów nawet, z jaką pieczołowitością, z jakim respektem, z jakim umiłowaniem Słowa Bożego odnosimy się do tych różnych fragmentów, to przesądza, jak będziemy tam nazwani. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Kręci was to? Jest prosty sposób na to, żeby w Królestwie Bożym być ważną osobą. I nie mówcie mi, że wam nie zależy na tym, żeby być ważny w Królestwie Bożym. Ja najmniejszy spośród moich braci, ja tylko do przedsionka, żebym... Tak jak wchodzicie do kaplicy i tam jest wiatrołap. I tak ja w tym wiatrołapie bym został. Weszliśmy tutaj, niech nie siedzimy w wiatrołapie, bo chcemy być w środku, bo tutaj śpiewamy, bo tu widzimy się wzajemnie, bo wielbimy Boga. Fajnie jest tu w środku. Chcemy być w Królestwie Bożym. W ogóle całe nasze życie nastawiliśmy na to, a tutaj w tym gronie to chyba nie ma nikogo, kto by powiedział, a co mi tam Królestwo Boże? Ważniejsze jest, co teraz, jak się tu, żeby się tutaj ustawić, żeby teraz tutaj dobrze żyć. Nie, nie, tu mało kto tak myśli. I właśnie mamy sposób, żeby tam w Królestwie być ważną osobą, żeby nas nie nazwali nieważnym, trzeba dzisiaj trzymać się Słowa Bożego. Prawda jest taka, że posłuszeństwo Słowu Bożemu wyraża nasz stosunek do osoby Jezusa Chrystusa. Nie można tutaj oddzielić, jak już od początku tego rozważania ustaliliśmy, nie można oddzielić Jezusa Chrystusa od Słowa Bożego. i mówić, a co mi tam Biblia? Panie Jezu, Ty jesteś najważniejszy. Ja z Tobą, ja tak czuję i będę tak robić, jak ja czuję. Ja tak czuję, że Ty mnie chcesz wyprowadzić z tego zboru. Ja tak czuję, że ja mogę sobie w ogóle po swojemu żyć, bo ja Cię kocham i to jest najważniejsze. Biblia nie jest ważna. Gdy nie wyrażamy respektu, przywiązania do Słowa Bożego, to zasmucamy Jezusa Chrystusa, bo On jest tym Słowem, bo On jest uosobieniem tego Słowa. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Pytał Jezus swego czasu ludzi w Izraelu. To po prostu nie licuje jedno z drugim. Te słowa Panie zupełnie nie pasują do waszej praktyki życia. Kto mówi Panie Jezu, ten tymi słowami określa, że on jest sługą, że on jest poddany temu, co mówi Jezus. Wróćmy do polskich norm, bo chcę wam pokazać pewną tendencję, która niestety nie omija również każdego z nas. Przez prawie 50 lat obowiązywał w Polsce system obligatoryjny, który się nazywał Polskie Normy. I to spowodowało w ludziach takie silne przekonanie, że trzeba koniecznie stosować te normy. Każdy producent musi to ustalić i zgodnie z tymi normami produkować. Bo jeżeli by tego nie zrobił, to wykracza poza prawo. I co ciekawe, do końca 1993 roku ubiegłego wieku stosowanie polskich norm było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień polskiej normy było naruszeniem prawa, było przestępstwem wręcz. Ale patrzcie, od początku 1994 roku stosowanie polskiej normy jest dobrowolne. Przy czym do końca 2002 jeszcze istniała możliwość nakładania obowiązku stosowania polskiej normy przez jakiegoś tam ministra w danej branży, a od początku 2003 roku stosowanie polskiej normy jest już całkowicie dobrowolne. I dlatego mamy różne wężyki i nam nie pasuje jedno do drugiego, próbujemy coś podłączyć, bo ten sobie tak wymyślił, a ten sobie zrobił tak, jak chce. Ale ten obraz o czymś mówi także w sferze duchowej. Mówi o naszym podejściu do Słowa Bożego. Może to być dobry obraz, jak my podchodzimy do Słowa Bożego. Pamiętacie, jak żeśmy się nawracali, mówię do starszych wierzących? Jak Słowo Boże nam pachniało, kartki żeśmy wąchali, ten druk jak nową Biblię. Taka wartość, taka niesamowita wartość. Znacie to uczucie? Bóg mówi do mnie przez to Słowo, Słowo Boże. I jeśli coś znajdowaliśmy w Biblii, to było święte. Biblia święta. A z upływem lat dojrzeliśmy do tego, że niekoniecznie wszystko trzeba tak literalnie, że niekoniecznie wszystkim tak trzeba się przejmować. Owszem, jeszcze w niektórych sprawach to jeszcze tak, można było tam przycisnąć, że no to przecież jest w Biblii. Ale tak, jeszcze parę lat upłynęło i wreszcie osiągnęliśmy ten doskonały poziom, że Biblia jest do dobrowolnego zastosowania. Mogę sobie swobodnie do niej podejść i wziąć, co mi się podoba. I to stosować. A jeśli coś mi staje w poprzek, jeżeli coś kłóci się z moimi naturalnymi pragnieniami albo moim doświadczeniem, to sobie dam spokój. Bóg przecież jest miłością, jest łaskawy. On nie stoi i nie pilnuje mnie tak. Każde najmniejsze przykazanie będzie sprawdzał. Tam rzeczywiście Jezus coś takiego mówił, ale to do Żydów mówił, to tam. My jesteśmy wolni, a w ogóle jesteśmy w chrześcijańskim kraju. I tak możemy dojść po iluś latach. Proces z polską normą trwał 20 lat, odchodzenia od obowiązkowości. I my też możemy przez 20-30 lat, niektórym się dużo szybciej to udaje, że nabierają luźnego podejścia do Pisma Świętego. I mówią, chcę, to stosuję, nie chcę, nikt mnie do tego nie zmusi. Tak? No tak. No nikt nas nie zmusi. Możesz wziąć, zamknąć Biblię, położyć na półkę, w ogóle tutaj nawet się nie pojawić, nie przyjść, już dużo nie przychodzi i kto ich zmusza, żeby przychodzili? Nawet nie mamy takiego zwyczaju, żeby tam wydzwaniać, żeby opamiętaj się i tak dalej, bo każdy jest wolny. Żyjemy w wolnym kraju. Robimy tak, jak to było kiedyś w Izraelu, że nie było króla i każdy robił, co mu się podoba. I to jest marzenie niejednego Polaka, chrześcijanina, żeby się tak wyzwolić. Najlepiej się oddzielić od zboru, od denominacji. Fu, jakaś denominacja jeszcze do tego. Jakieś tam rada kościoła, uwolnić się od tego. Uwolnić się pastor, jakiś starsi. Założymy sobie domowy kościółek, będziemy z Kowalskimi tylko razem się spotykać, kawkę pić i nikt nam nie będzie mówić, co my mamy robić. To jest właśnie ten proces, któremu się niektórzy poddali i nawet może i się dobrze z tym czują. Kościoły historyczne, jak wiecie, już dawno zrobiły tak z Biblią, że zrównały tradycje, swoje doświadczenia z Pismem Świętym, a tak naprawdę tradycje się bardziej trzymają niż Pisma Świętego. I to nieważne dla nich zupełnie, że w Biblii jest napisane. Ważne, co my myślimy, co my czujemy. Tak właśnie jest. I środowiska ewangelicznego chrześcijaństwa też ogarnia ta sama tendencja. Mogłoby się wydawać, że brak jakichkolwiek norm to jest właśnie ta norma, o którą nam chodzi. Taka zupełnie wolna Amerykanka, zupełnie swoboda. A jednak czytamy, że apostołowie mocno naciskali w natchnieniu ducha, naciskali na to, żeby wierzący się trzymali tych norm. Oni określali te normy i zobowiązywali wierzących, żeby się trzymali tych norm. Na przykład, gdy była kwestia, czy ludzie nawracający się z pogańskich narodów mają stosować przepisy Starego Przymierza. Apostołowie zebrali się razem w Jerozolimie, 15 rozdział Dziejów Apostolskich o tym opowiada. I jaki był wynik tego spotkania? Czy powiedzieli, a niech robią jak chcą. Mamy jednego ducha, jest wolność, rób ta co chce ta. Tak? Nie, nie. Czytamy, że w wyniku tego określili pewną normę. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, czyli kaszanki z krwią. Nie ma. A co tam, bracie? Co mi smakuje? Jedna siostra mi mówi. No czy to nie jest głupota? Biblia mówi, nie będziesz jadł krwi, a ona wierząca mówi, ale mnie smakuje. Od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. I bracia poszli i szli po wszystkich zborach i to postanowienie, jak czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, nieśli jako obowiązujące w tej kwestii. Były też inne jeszcze apostolskie postanowienia, na przykład w sprawie stanu cywilnego. Żenić się, nie żenić, wychodzić za mąż czy nie. 1 Koryntian 7,17. Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jak żonaty jesteś, Chrystus cię znalazł żonatym, to nie kombinuj, jak żonę zostawić, żeby się tak uwolnić do służby Bożej, tylko żyj w tym związku. Jak nie jesteś żonaty, to nie kombinuj, nie przebieraj nogami, żeby się czymś prędzej ożenić, tylko służ Bogu w takim stanie, w jakim jesteś. Tak zarządzam, jak widzicie, we wszystkich zborach, czyli jako pewną normę, której się wierzący powinni trzymać w tych kwestiach. Albo jeszcze inny przykład, dyskutowany ciągle w kręgach chrześcijańskich, odnośnie, czy kobieta powinna nakrywać głowę w czasie modlitwy, czy nie. I apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego napisał, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. I apostoł określił tam, jak kobieta powinna postępować w tej sprawie. I kobiety dyskutują, a to nie to kulturowe, a to, a tamto i tak dalej. Nie wiem, jak wy tam, jak wy robicie, jak wy siostry tam podchodzicie do tej sprawy. Natomiast jest tu powiedziane, że apostoł określa pewną zasadę, pewną normę i jeśli ktoś tak robi, niech sobie robi, jak chce. Ale zbory Boże, ale apostołowie i zbory Boże trzymają się pewnej zasady, nie mają takiego zwyczaju. I to jest bardzo ważny temat również dla każdej kobiety, żeby to rozstrzygnąć we własnym sumieniu, we własnym sercu. Myślę też, to jest bardzo ważna sprawa dla wszystkich, którzy są przywódcami duchowymi dla innych, a większość z nas pełni jakąś rolę przywódczą. Ktoś jest głową rodziny, ktoś jest starszy we wierze, ktoś ma dzieci, wychowuje je, ktoś jest starszym zboru, ktoś prowadzi zajęcia szkółki niedzielnej, ktoś tam prowadzi jakieś spotkania grupy domowej. Wielu z nas jakąś rolę przywódczą, choćby przez to, żeśmy dłużej wierzący niż inni obok nas, już jesteśmy przywódcami dla innych. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy poczuli ciężar gatunkowy tego zadania, by pomagać innym trzymać się Słowa Bożego w ich życiu. Jest dzisiaj dosyć powszechne, że umysły wielu liderów, przywódców chrześcijańskich wypełniły się błyskotliwymi hasłami z różnych poradników przywództwa, co, jak, ileś tam punktów, jak to przewodzić, jak robić. Różne wspaniałe pomysły, ale bardzo często pomysły pochodzące od ludzi, którzy Słowa Bożego się nie trzymają, którzy po swojemu różne rzeczy robią. I tacy pastorzy czy liderzy mają taką wolność teraz, żeby niekoniecznie już tak trzymać się Słowa Bożego. Nawet zaczynają patrzeć na tych, którzy się trzymają Słowa Bożego, jako na ludzi, którzy żyją w jakimś ograniczeniu, zupełnie niepotrzebnym ograniczeniu. A gdy oni się uwalniają od tego ograniczenia, to nabierają takiego wiatru w żagle i czują sukces. Jeden z pastorów swego czasu powiedział, że w momencie, kiedy się uwolnił od tego przestarzałego poglądu, że kobieta nie powinna być starszym i nauczycielem Słowa Bożego i zaprosił kobiety do usługiwania Słowem Bożym z zakazalnicy w jego zborze, to uwolnił namaszczenie Ducha Świętego nad zborem. Takie rzeczy powiedział jeden z naszych pastorów. Inni zaczęli nawet klaskać, wyobraźcie sobie. Taka fala fajna. Przychodzi coś takiego, że tak jak dziecko. Rodzice wyjeżdżają, otrzymuje informację, nie wolno ci tego robić, nie ruszaj tego. I tak przez godzinkę czy tego trzyma się tego, ale już tak się zbliża, ale potem przełamie się i zrobi to. I taka frajda jest, że zrobił tak, nie tak jak rodzice powiedzieli. Drżenie z jednej strony, a z drugiej taka silna pokusa, żeby to przełamać i przełamie to. I tak jest z niektórymi chrześcijanami, którzy właśnie z Biblią zaczęli tak kombinować i tak ją lekceważyć. Nawet za cenę wyjścia poza granicę Pisma Świętego troszczą się o to, żeby mieć sukces i żeby się samemu poczuć dobrze. Dlatego chciałem na koniec przywołać pierwszy punkt naszego wyznania wiary. Wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego. W różnych kościołach brzmi on bardzo podobnie. W zasadzie mógłbym was poprosić, żebyście na pamięć wyrecytowali pierwszy przynajmniej punkt wyznania wiary. Jak jesteśmy w tym kościele, to powinniśmy znać to wyznanie. Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi co? Jedyną normę wiary i życia. Stanowi jedyną normę wiary i życia I mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się o to i pracujmy nad tym, żeby w naszych środowiskach nigdy z tego punktu nie zrezygnowano. O ile wiem, wciąż jest to obowiązujące wyznanie wiary, a to mocno koresponduje z tym, co dzisiaj mówimy. Prawdziwi chrześcijanie są znormalizowani przez Słowo Boże. Mamy jedną normę. Obojętnie, gdzie żyjemy, obojętnie, jakie mamy wychowanie, obojętnie, kim jesteśmy, co znaczymy w tym świecie, mamy jedną normę – Pismo Święte. I dzięki temu jeden pasuje do drugiego. Chce nawet być razem, ciągnie jeden do drugiego, bo to po prostu się łączy, bo to pasuje. Jak przyjemnie, jak weźmiesz końcóweczkę jedną, drugą, pasuje chwilka i połączone. A jak jest źle, jak bierzesz, oh no, nie pasuje. Pasujemy do siebie, pasujemy, bo jedno słowo nas prowadzi, bo ono nas wychowuje, bo ono nas odrodziło, bo ono nas wychowało. Jedno słowo, mało tego, nie tylko pasujemy tutaj do siebie, ale będziemy też pasować do Królestwa Bożego. Nie ten świat zupełnie. I my tutaj z tego świata tu, z tej ziemi, tego padołu łez, jak niektórzy nazywają, jak tam pójdziemy, pasuje. Nie będzie tak, jak to polecisz do Ameryki ze swoją suszarką, próbujesz, nie pasuje. Taka fajna suszarka, włosy mokre, co tu zrobić? No nie pasuje, nie można podłączyć. Jak pójdziemy do Królestwa Bożego, to będziemy tam pasować. Dlaczego będziemy pasować? Ano dlatego, że Słowo Boże trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, powiedział Jezus. Jeśli dzisiaj my tutaj w tych paru latach na ziemi damy się znormalizować przez Słowo Boże, i trzymamy się tego jednego słowa, 66 ksiąg natchnionych. Trzymamy się, stosujemy, to pasujemy do siebie. Gdzie tam spotkasz kogoś, kto jest wierzący, pasujemy. I pasować będziemy do nieba. Wszystko będzie działać. Nie będzie adaptacji, nauczenia się, jak to teraz się tu zachowywać w tym Królestwie Bożym. Bo my dzisiaj, trzymając się Słowa Bożego, już tę normę zachowujemy. Już ją zachowujemy. Pytam więc, dlaczego niektórzy chrześcijanie do siebie nie pasują? Dlaczego tak jest, że nie mogą w jednym zborze się ostać? Dlaczego tak jest, że nawet pod jednym dachem nie potrafią? Mówią jeden i drugi, że należy do Chrystusa, ale nie pasują. Dlaczego? Bo któryś z nich nie trzyma się Słowa Bożego. Kto się trzyma normy Słowa Bożego, będzie pasował. Nawet w naszym środowisku zborowym my to wyczuwamy. Widzimy. Jak komuś coś tam, diabeł jakieś żelazo w instrumenty nawigacyjne włoży i zacznie go tam ciągnąć gdzieś w jakąś inną stronę, przestaje pasować. Już go to drażni, już tym się nie chce się spotkać z wierzącymi. Najlepiej, żeby gdzieś tam było jakieś miejsce za ścianą kawałek, żeby tam sobie usiąść, po co tu wchodzić, aż do przodu na pewno, po co? Bo ty nie czujesz się dobrze tu z przodu. A ten, kto kocha Słowo Boże, rozmiłowany jest w słowach Jezusa Chrystusa. Jego przykazania są dla niego radością, nie są dla niego uciążliwe, bo on wie, że te przykazania to sam Jezus, który patrzy na nas, który żyje, który nas obserwuje, który nas przecież zabiera do siebie, przychodzi po nas. Tajemnicą tego wszystkiego jest Syn Boży Jezus Chrystus. Trzeba nam patrzeć na Niego, jak śpiewaliśmy w pierwszej pieśni, w każdych okolicznościach patrzeć na Niego i na Nim się wzorować, bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I kto się Jego trzyma, zawsze będzie pasował do drugiego, który się Jego trzyma. I chciałbym tutaj też wyrazić podziw dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jak on to robi? Jak to robi, że tak różnych ludzi, o różnym kolorze skóry, o różnym wychowaniu, o różnej przeszłości, potrafi tak spasować, że jeden do drugiego, że bo chce usiąść obok, że tak samo myśli, tak samo te same pragnienia. Jak on to robi? Jaki on jest wspaniały, że on takie rzeczy potrafi zrobić, że tak cudownie potrafi uformować harmonijne ciało Chrystusowe. Majstersztyk. Wspaniałe. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. I dobrze nam z tą jednością wiary, prawda? Dobrze nam, że gdy się spotykamy, nie musimy się ścierać, walczyć na argumenty. Jak to dobrze. Jak nam jest przykro, jak to się pojawia i cię tak... I tak cię zahacza, i te z tej strony, i cię atakuje. Jakie to jest przykre. Dobrze nam jest z poznaniem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dlatego kończąc, pragnę was serdecznie zachęcić, abyśmy łączyli się razem w Jezusie Chrystusie, abyśmy dołączali do grona znormalizowanych przez Słowo Boże. Tak, w tym świecie będziemy widzieć tę tendencję do rozczłonkowywania, podziały rozmaite. Będziemy to widzieć. My nie zawrócimy Wisły kijem. Takie są tendencje teraz. Ale my możemy zdecydować o sobie, że będziemy się trzymać Słowa Bożego i damy się znormalizować i być jedno z tymi, którzy są znormalizowani Słowem Bożym. Powstańmy do modlitwy.
Panie Jezu, serdecznie modlimy się teraz do Ciebie, dziękując Ci za ten czas, gdyśmy mogli sobie przemyśleć przez chwilę nasz osobisty stosunek do Twojego Słowa i uświadomić zagrożenie, jak łatwo można odejść od normy Twojego Słowa w dzisiejszym czasie, że to również i nas dotyka i nam to grozi. Dziękuję Ci, że mogliśmy o tym razem porozmawiać. I teraz modlę się o to, abyś te wszystkie osoby, które podniosły ręce przed Tobą, abyś wypełnił Duchem Świętym i umocnił nas w tym, abyśmy wytrwali w Twoim Słowie. Dziękuję Ci, że Ty dałeś taki dobry, jedyny sposób na pełną normalizację Twoich dzieci. Dziękuję Ci, że gdy to czytamy, gdy rozważamy, to widzimy, że to nie jest tak, że każdy może sobie robić po swojemu i Ty i tak to wszystko pochwalisz. Dziękuję, że nam wyraźnie powiedziałeś, że mamy obowiązek trzymania się Twojego Słowa, że to jest miłe w Twoich oczach, że to przesądza o tym, jak będziemy potraktowani w Królestwie Twoim. Dziękuję Ci, że to jasno mówisz w Twoim Słowie i modlę się o to, abyś nas wspomógł, byśmy dali się normalizować przez Twoje Słowo. Byśmy nawet dzisiaj jeszcze coś nam nie pasuje i jeszcze nie pasujemy jedni do drugich, jeszcze się gdzieś tam boczymy na siebie nawzajem, żeby cudowny wpływ Twojego Ducha, wpływ Twojego Słowa, Panie Jezu, spowodował to, że będziemy jedno, że dojdziemy do jedności wiary, że będziemy tak samo myśleć, i że to będzie piękne i miłe i dla nas, ale nade wszystko dla Ciebie. Niech się tak stanie. To się modlę o wszystkie osoby, które podniosły ręce i o wszystkich, którzy są tutaj, Panie, abyś nam zaświecił, abyś sprawił, że zaczniemy Biblię traktować naprawdę ze świeżą uważnością, z przejęciem, z troską, aby niczego z tego słowa nie pominąć. Amen. Thank you. Słowa Bożego, tej mądrości w naszym życiu. Amen.